Witamy wszystkich na naszym kolejnym zebraniu z hełma. Tym razem spotykamy się 31 marca 2024 roku w niedzielę wielkanocną. Wobec tego zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z tym, czego należałoby się spodziewać po tym dniu, skupimy się na postaci naszego Pana Jezusa Chrystusa. A temat, który rozważymy, to Jezus korzeniem i potomkiem Dawida. Dosyć niezwykłe stwierdzenie, ale znajdujemy je w Biblii i to właśnie dokładnie w takiej formie. Jest to objawienie 22:16, ostatnia strona Biblii. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród, albo potomek Dawidowy. Gwiazda jasna poranna. Pytanie, jakie mogłoby się nasunąć każdemu uważnemu czytelnikowi, to jak to możliwe, że Jezus nazywa siebie jednocześnie korzeniem Dawida, jak i jego potomkiem? No bo korzeń to ktoś, kto daje życie temu, co z tego korzenia wyrasta. Zatem korzeń Dawida to ktoś, od kogo Dawid bierze życie. Ojciec tego Dawida. Natomiast potomek albo ród Dawida to odbiorca tego życia. A więc ktoś, kto to życie otrzymuje. No w tym przypadku od Dawida. Czyli nasz Pan jednocześnie podaje, nazywa siebie korzeniem ojcem Dawida, jak i potomkiem rodem synem Dawida. No nie bezpośrednio, prawda, Dawida, ale z jego rodu, prawda, przez te wszystkie pokolenia. Dziwne dosyć stwierdzenie, ale zechcemy to wszystko biblijnie wyjaśnić, bo z pewnością nie jest rzeczą normalną, aby jednocześnie ktoś był swoim własnym ojcem i swoim własnym synem. Ktoś powie, no ale na przykład doktryna Trójcy na tym jest cała oparta, bo według tejże nauki zarówno Bóg, jak i Jezus są dla siebie ojcem i synem. A do tego dochodzi jeszcze Duch Święty, który jeszcze bardziej komplikuje te relacje, ale nie będziemy tracili czasu na rozważanie wymysłów szatana, ojca kłamstwa, który rozpowszechnia je w wszystkich religiach pogańskich i większości chrześcijańskich, przynajmniej te religie główną, mainstream chrześcijańskie, to taką doktrynę od niego z pogaństwa zaczerpnęły. My spróbujemy biblijnie rozważyć znaczenie wersetu z objawienia 22:16. Biblijne znaczenie o Jezusie jako korzeniu i jako potomku Dawida. Zaczniemy od tego, co bardziej oczywiste. A co bardziej oczywiste? No i jednocześnie łatwiejsze. Jezus jako potomek Dawida. No bo Jezus pochodził z rodu Dawida. Był nim jako Żyd urodzony w Izraelu. Dwa teksty biblijne, które nazywają go w ten sposób, to Rzymian, pierwszy rozdział, a więc zaglądamy do Rzymian pierwszego rozdziału i werset 1-3. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o, i teraz najciekawsze, synu swoim, potomku Dawida według ciała. Potomek Dawida. I podobnie znajdziemy takie słowa w 2 Tymoteusza 2,8. A więc przechodzimy do listu Pawła 2 Tymoteusza 2,8. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Tak o Jezusie jako potomku Dawida wypowiadają się te dwa fragmenty biblijne. Genetycznie Jezus był powiązany z Dawidem przez swoją matkę Marię. Znajdziemy o tym w Łukasza 3 rozdziale. Tam jest rodowód Jezusa podany w wersetach 23-38, ale nie będziemy czytali tej długiej listy nazwisk wszystkich po kolei osób między Jezusem a Dawidem. Ograniczymy się tylko do trzech wersetów, właściwie nawet, jak widzę, do dwóch, 23 i 31, i porównamy je z inną genealogią, z innym rodowodem naszego Pana, tym podanym w Mateusza 1 rozdziale i stamtąd weźmiemy trzy wersety dla porównania, żeby uchwycić to, co dla nas najważniejsze, że nasz Pan Jezus był genetycznie powiązany z Dawidem przez swoją matkę Marię. Zatem zaglądamy do Łukasza 3 rozdziału, bo do tych trzech wersetów, trzy będą w Mateuszu, do tych dwóch wersetów, które zapowiedziałem, czyli Łukasz 3 rozdział 23, początek tegoż rodowodu, a Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. I potem werset 31 od razu, gdzie znajdziemy imiona Dawida, no i jego syna Natana, przez którego ten rodowód między naszym Panem Jezusem a Dawidem się łączy. Czyli syna Melei, syna Memy, syna Mataty, syna Natana, syna Dawida. A w oryginale nie ma ciągle tego słowa syna, ale jest dodawany przez tłumaczy dla lepszego przekazania myśli. Ważne jest dla nas to, że cofając się wstecz do Dawida, docieramy do niego przez jego syna Natana. Zatem Jezus był powiązany z Dawidem poprzez swoją matkę Marię i poprzez syna Dawida Natana. Nie Salomona, tylko Natana. Natomiast gdybyśmy poszli do Mateusza pierwszego rozdziału, i tam też jest genealogia naszego Pana podana, ale ona tam jest podana nie przez Marię, tylko przez Józefa. I też biegnie wstecz do Dawida, ale dobiega do tego Dawida nie przez Natana, tylko przez Salomona. Zobaczmy trzy wersety, o te zapowiadane trzy, czyli Mateusz 1, pierwszy werset, żeby w ogóle zobaczyć, czego dotyczy ten rozdział, albo ten fragment. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Potem bierzemy szósty werset. A Jesse był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Bardziej spłodził niż zrodził, ale niektóre Biblie, na przykład Biblia Warszawska, dziwnym, niezrozumiałym zwyczajem przypisuje mężczyznom rodzenie dzieci zamiast spłodzenie. Na szczęście są dwa przykłady, na przykład Biblia Gdańska, czy też UBG, uwspółcześniona Biblia Gdańska, które mówią, używają w tym przypadku czasownika spłodził. Jakiś tam jeszcze inny przykład widziałem, który w tym przypadku mówił, a to chyba też jest właśnie Biblia Warszawska. Tak mówi, żeby ktoś był ojcem czy kogoś. Najlepiej oddawać to greckie słowo spłodził, bo taka jest rola mężczyzny. Spładza dzieci, a matka je rodzi. Z tych opisów, jeśli nie wiem, czy zauważyliśmy, to od razu, jeśli nie, to ja na to uwagę zwrócę, wychwycę to, podkreślę. Z tych opisów mogłoby wynikać, że Mateusz i Łukasz sobie przeczą, bo Mateusz mówi, że Jakub był ojcem Józefa, a gdy byliśmy w Łukasza i czytaliśmy ten trzeci rozdział, to tam można było zauważyć, że Józef jest synem Helego. Zatem Heli był synem ojcem Józefa, czy też Jakub? Który z tych dwóch ewangelistów ma rację? Mają ją obydwaj. Jak to możliwe? Już wyjaśniamy. Precyzyjnie rzecz ujmując, ojcem Józefa był Jakub, tak jak podaje to Mateusz. Natomiast Heli był ojcem Marii. Łukasz nazywa Józefa synem Helego z powodu relacji rodzinnych. Skoro Heli był ojcem Marii, a Józef był jej mężem, no to Heli był jego teściem. Nawet w naszym kraju, prawda, teściowie stają się nowymi rodzicami. I zarówno nowożeniec, jak i pan młody i pana młoda po zawarciu związku małżeńskiego do teściów zwracają się najczęściej jako mamo, tato. Kolejna mama, kolejny ojciec się pojawia. No i z tego samego punktu widzenia Łukasz określił Józefa jako syna Helego. Tak naprawdę Heli był jego teściem, ale użył tego sposobu nazywania teścia ojcem. Natomiast Jakub trzyma się dosłownie tejże linii i wskazuje na Jakuba, który był rzeczywistym, prawdziwym ojcem Józefa, a jednocześnie teściem dla Marii. Więc myślę, że tą sprawę mamy wyjaśnioną. I jeszcze w zapisie Mateusza, także i Łukasza, chciałbym zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Gdy Mateusz pisze, zależnie w jakim nam przekładzie będziemy mieli, że spłodził, albo zrodził, albo był ojcem poszczególnych osób, tak, poszczególne osoby były, spłodzały, czy też zradzały, albo byli ojcami dla poszczególnych innych osób, to gdy dochodzi w wersecie 16 do narodzin naszego Pana, to jak słyszeliśmy, a teraz ja to powtórzę, Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus. Nie pisze, że Jakub był ojcem Józefa i że Józef spłodził Jezusa tak, jak to czynił do tej pory wobec wszystkich poprzednich pokoleń, lecz że Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus. Czyli zmienił tą terminologię, ponieważ wiemy, że Józef nie był ojcem Jezusa, tylko mężem Marii, z której narodził Jezus, dokładnie tak jak to Mateusz zapisał. Gdyby Józef był ojcem Jezusa, wtedy nie mielibyśmy odkupiciela. Wtedy nasz Pan, urodzony w ten sposób, sam byłby w potrzebie odkupiciela, ponieważ po Józefie odziedziczyłby wyrok adamowy, który w genach jest przekazywany od Edenu, od upadku w Edenie, aż do chwili obecnej. Natomiast Łukasz, gdy dochodzi do momentu, właściwie on zaczyna od tego, tak, bo on podaje genealogię do tyłu wstecz, gdy on zaczyna opisywać rodowód pochodzenia naszego Pana, to pisze, przypomnę ten werset 23, a Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Czyli dodaje to określenie, jak mniemano, jak sądzono, jak uważano, że był jego synem, czym od razu daje do zrozumienia, że tak nie było, że on nie był jego ojcem, Józef nie był ojcem Jezusa, tylko tak mniemano, że był synem Józefa, a Józef ojcem Jezusa. Tyle, jeśli chodzi o te ewangeliczne dwa wersety. Teraz czas, żebyśmy spojrzeli na jakiś inny werset, który mówi o naszym Panu jako potomku Dawida. Idziemy do Izajasza 11 rozdziału i werset pierwszy na razie nam wystarczy, bo już od razu w tym pierwszym wersecie czytamy. Izajasz 11:1. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyjdzie. Tutaj mamy jak gdyby troszeczkę inne stwierdzenie, bo nie jest powiedziane, tak? Ktoś powie, no czytasz, że to jest dowód, że pochodził Jezus od Dawida, a tu mamy powiedziane, że ta różdżka z pnia Isajego wyjdzie. No problemu nie ma, ponieważ Isaj to był ojciec Dawida. Wobec tego, czy z pnia Isajego, czy z pnia Dawida, to na jedno wychodzi. Ale ciekawe jest stwierdzenie Izajasza z tego pierwszego wersetu, że tutaj wskazał na związek naszego Pana bezpośrednio z Isajem, z ojcem Dawida. W ten sposób mamy biblijną wskazówkę, że na Dawida należy patrzeć jako na typ na naszego Pana, bo okazuje się, że Jezus to nie tylko syn Dawida, jego potomek, z jego linii pochodzący, z jego rodowodu, ale także syn Isajego, czy jak gdyby odpowiednik Dawida. Dawid, syn Isajego, Jezus, syn Isajego, z pnia Isajego. Czyli ma on taką samą relację, jak ma Dawid. Dawid był królem i nasz Pan jest królem. Jest to powiązane bezpośrednio z tym, że Isajem, ojcem Dawida, no oczywiście był z pnia Isajego i był z pnia Dawida i później jeszcze z wielu innych pni, aż doszło do, przez Natana, aż doszło do Marii. Zobaczmy na dwa wersety biblijne, które mówiąc o Dawidzie, tak naprawdę nie mają wcale na myśli Dawida, tylko właśnie jego odpowiednik, jego typ, jego symbol, jego cień, jak to czasami mówimy o osobach lub też rzeczach dziejących się w Starym Testamencie, które później mają jakieś głębsze znaczenie i to głębsze znaczenie nazywamy antytypem, wypełnieniem się pewnego symbolu, a to nazywamy typem, a to starotestamentowe nazywamy typem, symbolem, cieniem rzeczy przyszłych. Te dwa wersety, o których wspomniałem, gdzie jest mowa o Dawidzie, ale tak naprawdę nie może chodzić tam o Dawida, tylko o tego, nie o tego Dawida ze Starego Testamentu, tylko o tego Dawida antytypicznego, tego większego Dawida, to jest Ozeasz 3:5. Ozeasz 3:5, Stary Testament. Czytamy. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla. W dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. Synowie Izraela będą szukać Dawida swojego króla w dniach ostatecznych? Na pewno nie tego króla ze Starego Testamentu, tylko tego króla prawdziwego Dawida, tego rzeczywistego, tego wiele, wiele większego niż ten, który nie żyje, który umarł i którego jeszcze jakiś czas nie zobaczymy wśród żywych, a gdy zobaczymy, to nie osobiście na tronie Izraela, bo ten tron będzie zajęty już przez tego rzeczywistego, wiele większego Dawida. I psalm 89 też z tego punktu widzenia mówi, czyni to jak gdyby jeszcze bardziej wyraźnie, jeszcze wyraźniej sugerując, że nie może chodzić o Dawida ze Starego Testamentu, bo psalm 89, wersety 4-5 czytamy tak. Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim. Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu. Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję po wszystkie pokolenia. No to jeżeli Bóg taką przysięgę złożył Dawidowi, swojemu słudze, że na wieki utwierdzi jego potomstwo, no to gdyby chodziło o tego ze Starego Testamentu, to coś tu nie tak. Potomstwo Dawida na wieki utwierdzone, mało tego, jego tron po wszystkie pokolenia, niemożliwe, żeby to chodziło o ten tron ze Starego Testamentu. Jest to na wieki utwierdzenie potomstwa w Jezusie. Tym potomstwem będzie klasa restytucyjna, która będzie żyła wiecznie, bo król Dawid, ten większy, ten antytypiczny, podniesie, wyprowadzi ich z grobu, podniesie ich do doskonałości i będzie ich królem po wszystkie pokolenia. Wejdźmy głębiej w te królewskie relacje w liniach po Dawidzie, bo znajdujemy bardzo ciekawe odniesienia do tego faktu w Ezechielu 17 rozdziale. Ezechiel 17, tam będzie kilka wersetów, gdy zaczniemy od pierwszego z nich, czyli od 10, to będzie dosyć tajemniczo, zobaczmy jak tajemniczo, Ezechiel 17, 10. Oto jest zasadzony. Czy to się uda? Czy nie usnie całkiem, gdy go dotknie wiatr wschodni? Usknie na grządce, na której wyrósł. Tak pyta i odpowiada na to pytanie Ezechiel w tymże wersecie, tajemnicze. Ale nie potrzeba długo czekać, bo dwa wersety niżej, w 12 już się zaczyna wyjaśniać. Mówi, że do domu przekory. Czy nie wiecie, co to znaczy? Mów, oto król babiloński przybył do Jeruzalemu. Zabrał jego króla i jego książąt i zaprowadził ich ze sobą do Babilonu. A skoro tak, to od razu wiadomo, że chodzi o Sedekiasza, bo to właśnie on był tym ostatnim królem Izraela, gdy został zdetronizowany i zabrany do niewoli, skończyła się ta królewska linia w Izraelu i nastąpiła zmiana. Albo ta zmiana jeszcze nie nastąpiła, ona dopiero nastąpi, ona jest zapowiedziana, ale Ezechiel o niej pisze w kolejnych rozdziałach, 22, przepraszam, nie rozdziałach, w wersetach. Jesteśmy cały czas w Ezechiela 17, 22 do 24. No to zobaczmy do tych wersetów 22 do 24, żeby cała tajemnica stała się jasna. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, z najwyższych jego gałązek, delikatną różdżkę i zasadzę na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę i wypuści pędy, wyda owoce i stanie się cedrem potężnym i będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo każdego skrzydła. W cieniu jego gałęzi zamieszkają. I poznają wszystkie drzewa polne, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie, że ususzyłem drzewo świeże, albo zielone, albo wilgotne, można to różnie oddawać, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię. Tu jest wyjaśnienie, ale chyba to wyjaśnienie wymaga kilku słów komentarza, gdyż niekoniecznie samo siebie będzie dla każdego oczywiste. Zatem, co my tu mamy w tymże fragmencie? O co chodzi z tym poniżaniem jakiegoś drzewa, wywyższaniem innego drzewa? Poniżenie wysokiego drzewa to poniżenie królewskiej linii Dawida przez Salomona. Nastąpiło to w czasach Sedekiasza, tak jak mówiliśmy przy okazji wersetów 10 i 12, gdy został on zdetronizowany i zabrany do niewoli babilońskiej. Natomiast wywyższenie niskiego drzewa to wywyższenie królewskiej linii Dawida nie przez Salomona, bo ta w Sedekiaszu zakończyła swoją egzystencję, a wywyższenie królewskiej linii Dawida przez Natana, którego dalszy rodowód prowadzi aż do Marii, Matki Jezusa. I który ma być wywyższony, mam na myśli Jezusa, ma być wywyższony jako król. Jezus, potomek Dawida po Natanie, z niskiego drzewa, nie po Salomonie, tylko po Natanie, z niskiego drzewa, będzie wywyższony, a nie ten po Salomonie z wysokiego drzewa, które zostało poniżone i którego królewska linia się zakończyła. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, godna zauważenia i podkreślenia. Do tego wywyższenia niskiego drzewa w Jezusie, jako potomku Dawida po Natanie, nie dochodzi w ciele. Gdy Jezus był tutaj na ziemi jako człowiek, nie został królem na wzór Dawida, który zasiadł na tym na tronie Izraela i takim królem nigdy nie będzie. Nigdy nie zasiądzie na wzór Dawida, na tronie Izraela i nie będzie tym jednym państwem, narodem rządził. Chociażby z tego powodu, że od chwili swego zmartwychwstania jest w niebie, jako potężna boska istota i w tym niebie na zawsze pozostanie. To wywyższenie tego cielesnego potomka Dawida następuje w uwielbionym Jezusie, Jezusie w boskiej naturze. czego potwierdzeniem jest fakt, chociażby obecny także w tym Ezechielu 17, 22-24, że pod tym wywyższonym niskim drzewem, albo w tym wywyższonym niskim drzewie, będzie mieszkać ptactwo każdego skrzydła. Wiemy o tym, że królowie nie panują nad ptakami, tylko nad ludźmi. Zatem te ptaki, to ptactwo, to ludzie. I mają to być ptaki każdego skrzydła, sugeruje, że chodzi o ludzi każdego pokroju, każdego języka, każdego narodu. Wystarczy być człowiekiem, aby się mieścić w tym obrazie. Zatem według wersetów 22-24 Bóg z wierzchołka wysokiego cedru, cedr jako drzewo, jest symbolem w Biblii potężnych jednostek. Taką potężną jednostką, takim potężnym cedrem z wieloma gałęziami był cały naród żydowski. Z jego wierzchołka Bóg wziął delikatną różdżkę Jezusa jako człowieka i posadził ją na wyniosłej górze, na wyniosłej izraelskiej górze, czyli w klasie malutkiego statka, jako głowę tejże klasy. Ona wypuszcza pędy, staje się sama potężnym cedrem, potężnym drzewem i tam ptactwo każdego skrzydła znajduje schronienie. I potem w wersecie 24 Bóg przechodzi do tego, tak, opisuje to wydarzenie, ten wielki cedr, który ma się z tej różdżki wziętej z wierzchołka cedru narodu żydowskiego. On staje się sam wielkim drzewem i zostaje wywyższony. A drzewo do tej pory wysokie zostaje poniżone. W ten sposób następuje zmiana linii królewskiej po Dawidzie przez Salomona na linię królewską po Dawidzie przez Natana. W naszym Panu, ale w naszym Panu uwielbionym. Kto jeszcze nim może ma wątpliwości, czy chodzi o naszego Pana uwielbionego jako tego króla, jako tego antytypicznego Dawida, tego wielkiego Dawida, to niech sobie jeszcze, niech posłucha, przeczyta sam kolejne wersety w Izajasza 11 rozdziale. Byliśmy tam chwilę temu, żeby przyjrzeć się wersetowi pierwszemu. A teraz przeczytamy je wszystkie od pierwszego aż do dziesiątego, bo kolejne wersety mówią o tej różdżce z pnia Izajego, o tym pędzie z jego korzeni, który miał wyrosnąć. I zobaczmy, jak o tym Izajasz mówi. Gdy to posłuchamy, przypomnimy sobie, to nikt nie będzie miał wątpliwości, o jakiego króla chodzi i o jakie panowanie może tu chodzić. Zatem Izajasz 11 od początku raz jeszcze, ale aż po dziesiąty. I wyrośnie różdżka z pnia Isejego, a pęd z jego korzeni wyjdzie. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych, według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Ktoś tak mógłby potrafić, jak niepotężna istota duchowa. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I zamieszka wilk z jagnięciem, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko tuczyć się będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Niemożliwe do zrealizowania w obecnych warunkach. I przechodzimy teraz, zbliżamy się do tego dziesiątego, bardzo ważny ten dziesiąty, słuchajmy uważnie. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który stanie jako sztandar ludów, a jego odpoczynek będzie wspaniały. Stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego. Zauważam różnicę wobec wersetu pierwszego. W pierwszym wersecie było powiedziane, że różdżka pęd wyrośnie z pnia Isajego. No i mówiliśmy, różdżka pęd to nasz Pan, Jezus. Z pnia Isajego, Dawida, przez Natana i potem aż do Marii. Wyrośnie, jako ich potomek. A nagle werset dziesiąty mówi, że narody będą szukać korzenia Isajego. Otóż teraz Isaj staje się zależny od korzenia. Już nie jest korzeniem dla naszego Pana, tylko korzenia Isajego będą szukać, który to korzeń Isajego stanie jako sztandar ludów, a jego odpoczynek będzie wspaniały. Sztandar to miejsce, wokół którego zgromadzają się żołnierze albo wszyscy inni, którzy wierzą w ten sztandar, stają wokół niego I w to, jak tu mówi wersetach, nasz Pan wokół siebie zgromadzi całą rodzinę ludzką, wszystkich tych, którzy będą chcieli żyć, wiecznie przynajmniej, a Jego odpoczynek będzie wspaniały. Ten odpoczynek od grzechu Adamowego, od Jego wyroku będzie wspaniały, bo On doprowadzi do pojednania grzesznika z Bogiem. Będzie chciał podnieść każdego grzesznika, który tego będzie sobie życzył, do stanu doskonałości i wiecznego życia. Dlatego odpoczynek z Bogiem, pokój z Bogiem będzie wspaniały. I tak Izajasz, ten werset 10, Izajasz 11, 10 wprowadził nas do drugiego elementu objawienia 22, 16, bo mówimy dzisiaj o Dawidzie jako potomku, ale także jako korzeniu Dawida. No i tutaj werset 10 nazywa go korzeniem Isajego. A skoro Isajego, to i Dawida. Teraz okazuje się, że zmieniła się relacja. To Jezus będzie dawcą życia dla Isajego, dla Dawida i nie tylko dla nich. Żeby wzmocnić tą nową relację, która się właśnie pojawiła w naszym temacie, Jezus korzeniem dla innych, dla Dawida, Isajego i dla całego świata ludzkości, dorzucę do tego jeszcze dwa inne fragmenty Biblii, które mówią w podobny sposób. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, na początek, i wersety 29-36. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie do was mówić o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Zauważmy, jak przywołuje fakt, że był Dawid, zmarł i jego grób jest po dzień dzisiejszy, przez co mamy rozumieć, on w tym grobie tam leży, odpoczywa, jest w stanie śmierci, w stanie snu śmierci. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg mu zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, to wiedział, że cielesny potomek zasiądzie na jego tronie, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, lepiej w Hadesie, bo to tak tam jest w oryginale greckim, nie pozostanie w Hadesie, w grobie, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Zauważmy, jak tutaj od razu mamy przejście, wyjaśnienie, że ten cielesny potomek, o którym Dawid mówił, że w Hadesie jego ciało nie zostanie i nie ujrzy skażenia, to zmartwychwstały Jezus. Już Paweł wyjaśnia, o jakiego cielesnego potomka Dawida chodzi. Nie żadnego z jego dzieci, które zrodził, ani wnuków czy prawnuków, tylko aż bardzo, 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 bardzo odległego. Przy czym ten odległy staje się tym potomkiem dopiero po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstałek mówił, że miał na myśli zmartwychwstałego Chrystusa. Nie kontynuujmy. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą, otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada, bowiem sam rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Więc wyjaśnienie bardzo logiczne. Dawid do nieba nie wstąpił. Jezus wstąpił. To o Jezusie, o Chrystusie, po zmartwychwstaniu mówił, jako o cielesnym potomku Dawida, który kiedyś zasiądzie na jego tronie, ale już po zmartwychwstaniu, jako boska istota, potężna istota. Wzmocnijmy jeszcze to objawieniem 5 rozdziałem. Tam mamy na samym początku, w 5 jego pierwszych wersetach, opis pewnego problemu, który lud Boży miał przez długie, długie wieki przed pojawieniem się Jezusa na ziemi. Nie było nikogo, kto mógłby zerwać pieczęcie, 7 pieczęci boskiego planu i zacząć ich realizację, zacząć ich wyjaśnianie dla ludu Bożego. Zobaczmy. Objawienie 5:1-5. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęci? Tak było przez cały wiek żydowski w przymierzu zakonu. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć, aż do naszego Pana. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców, jedna z ksiąg Starego Testamentu, rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Mamy lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Każdy wie, że to chodzi o naszego Pana. Lew, silne zwierzę, nasz Pan bardzo silna jednostka, szczególnie w charakterze, także w wywyższeniu, w naturze, po uwielbieniu. z pokolenia Judy największe, najmocniejsze plemię, czyli lew z pokolenia Judy, oznacza najpotężniejszy z potężnych. Ale dla nas najbardziej jest ciekawe nazwanie go znowu korzeniem Dawidowym, ponieważ on miał się takim korzeniem dla Dawida stać. I tak będzie. I tak się stanie. W jaki sposób nasz Pan staje się korzeniem dla Dawida, dla Isaiego i dla wszystkich ludzi ostatecznie? Przez dwie rzeczy. Dwie rzeczy z jego historii, z jego długiej, długiej egzystencji. Pierwsza rzecz, przez swoją ofiarę jako okup za Adama. Przez swoją ofiarę na krzyżu jako okup za Adama. Tą ofiarą zyskał prawo do stania się ojcem dla wszystkich tych, za których umarł. Nasz Pan swoim doskonałym życiem wykupił ze śmierci, płacąc swoją doskonałą ludzką naturą boskiej sprawiedliwości, wykupił wszystkich tych, którzy byli na tą śmierć skazani. Stał się przez to właścicielem rodziny ludzkiej. Żydów 2,14. Zobaczmy, jak o tym fakcie mówi Żydów 2,14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział. Krew i ciało, ludzka natura. Nasz Pan miał udział w ludzkiej naturze, czyli innymi słowy stał się człowiekiem. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Mamy to powiedziane, że przez śmierć zniszczy tego, który miał władzę. Jego śmierć bardzo ważnym elementem, ponieważ przez swoją własną śmierć zdobywa pozycję, stanowisko, nawet do zniszczenia tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, jak również zniszczy samą śmierć, wyprowadzając z jej stanu wszystkich tych, którzy tam się znajdują. I jeszcze zobaczmy 2 Tymoteusz 1, 8 i 10. 8 do 10 ma być. Nie wstydź się więc świadectwa, tak? 2 Tymoteusz 1, 8 do 10. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed pewnymi wiekami. A teraz objawionej przez przyjście, lepiej Epifanie, bo tak jest w oryginale greckim, przez Epifanie Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię. Znowu zniszczenie śmierci przez naszego Pana, co daje mu możliwość wyprowadzenia z jej stanu tych, którzy tam się znajdują, i wyprowadził żywot i nieśmiertelność najjaśniej. Żywot wieczny dla ludzkości, a nieśmiertelność dla członków swego ciała, czyli boską naturę dla niektórych nielicznych i żywot wieczny dla całej ludzkości. To jest ten pierwszy element. Ofiara okupowa, śmierć naszego Pana na krzyżu. A drugi element, który pozwala naszemu Panu stać się korzeniem Dawida, Isaiego i dla wszystkich innych ludzi, to jego zmartwychwstanie do boskiej natury. W tej boskiej naturze on nie potrzebuje już ludzkiej, tej ludzkiej, którą miał tutaj na ziemi, którą oddał za życie Adama, w ten sposób kupując ludzkość i stając się dla nich drugim Adamem. Tak Biblia mówi o nim jako o drugim Adamie. Staje się drugim Adamem, dawcą życia, ojcem, korzeniem. Korzeń daje życie temu, co z tego korzenia wyrasta. Ewangelia Jana 1:1-4. Jana 1:1-4, początek Ewangelii. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. I teraz zauważmy, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ktoś powie, co to za stwierdzenie, w Nim było życie, a we mnie nie ma, a w innych ludziach nie ma? Chodzą przecież, mówią, oglądają, coś tworzą. No, mają życie pod wyrokiem. O takich innych ludziach nasz Pan mówi, niech umarli, nazywa ich umarłymi, niech umarli grzebią swoich umarłych. W Nim było życie oznacza, w Nim było życie bez wyroku. Prawdziwe życie. Takie życie, które miało wartość i które oddane za kogoś innego, mogło tego kogoś innego wyciągnąć ze stanu śmierci. Dlatego to jest życie. W Nim było życie, bo w nas, ludziach, pod wyrokiem nie ma życia. To tylko kwestia, kiedy ten wyrok wprowadzi nas do grobu. Gdybyśmy mieli życie, to byśmy żyli wiecznie. No ale pozostajemy jeszcze w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 47-58. Dłuższy wywiad naszego Pana, który mówi o tym, mówi o sobie jako o źródle życia, jako o korzeniu, przyrównując się do chleba, który trzeba spożywać. 47-58. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Na co Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. W Biblii jeść i pić to wierzyć. Zresztą sam Pan nasz to wyjaśnia. Werset 47, przypomnę raz jeszcze, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Tam mówi, że wystarczy wierzyć, żeby mieć żywot wieczny. A to mówi, kto je i pije je tak, kto jego ciało i pije jego krew, ma żywot wieczny. Więc jest to jedno i to samo. Symboliczne jedzenie i picie to symboliczne przyswajanie sobie wiarą tej wartości, która się mieści w jego ofierze za nas, w jego okupie. Wracamy do cytatu. Jesteśmy w 54, a mamy czytać aż do 58. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i pomierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. No i jeszcze weźmy 14 rozdział, też Jana, a werset 6. Nasz Pan w rozmowie z Tomaszem. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Dla nas najważniejsze, że poza drogą i prawdą Bóg Jezus jest żywotem, korzeniem. Pierwszy Koryntów 15 rozdział, jeszcze nam się tutaj przyda. I tylko dwa wersety stamtąd. Pierwszy Koryntów 15, 45, gdzie nazwany jest właśnie drugim Adamem. Pierwszy człowiek, Adam, stał się żywą istotą. Ostatni Adam, no, czyli drugi, nie ma więcej, stał się duchem ożywiającym. Duch ożywiający to ten duch, który udziela, daje życie innym. Korzeń. I 47. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Już jednoznacznie pokazana jest różnica między tymi dwoma Adamami. Z ziemski, z nieba. Jeden sprowadził śmierć przez swoje nieposłuszeństwo. Drugi oddał swoje ludzkie życie, żeby wykupić, wyprowadzić nieposłusznego Adama i jego wszystkie dzieci z grobu i da im życie z pozycji swojej boskiej natury, której jest jako król, jako potomek Dawida, ale nie siedzący na ludzkim tronie, tylko na tronie niebiańskim. I niebawem przystąpi on do udzielania życia i martwemu Dawidowi, i martwemu Isajemu, i martwym wszystkim innym ludziom, potomkom Adama i Ewy. Dlatego jeden z jego tytułów to Ojciec Wieczności. Ojciec Wieczności, który siedzi zresztą na tronie Dawida. Tak Izajasz w 9 rozdziale mówi o nim. Więc wracamy do Izajasza, nie 11 rozdziału, tam byliśmy długo wcześniej, ale do 9 i wersety 5-6 albo 6-7, zależnie kto jakiego przykładu Biblii używa. Izajasz 9, 5-6 lub 6-7. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem, i teraz padają różne imiona, dla nas najciekawsze będzie jedno. Cudowny, doradca, Bóg mocny, i teraz to nasze, Ojciec Wieczności. Ojciec wieczności, bo jako ojciec daje życie, a że daje życie wieczne, to ojciec wieczności. I książę pokoju. I dalej jeszcze. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki dokona tego gorliwość Pana zastępów. Zasiądzie na tronie Dawida jako uwielbiony Jezus z pozycji boskiej natury. Wielkiej, potężnej, będzie miał możliwość dawania życia wszystkim tym, których wykupił, którzy zechcą z tego skorzystać. Zobaczmy jeszcze, jak on mówi o tym, Mateusza 19, 28. On mówi do swoich apostołów. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, to odrodzenie to wiek tysiąclecia, zawsze będziemy mieli za chwilę inne wersety, które będą nazywały ten okres innym słowem. Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. To sądzenie 12 pokoleń izraelskich to nie wydawanie na nich wyroków, tylko ich podnoszenie. Oczywiście na końcu tego podnoszenia będzie także wydany wyrok, owce, kozły, ale dopiero po próbie podniesienia ich do doskonałości, z której to próbie wielu do tej doskonałości powróci. I nasz Pan tutaj zapowiada, że apostołowie siądą na tych tronach i będą tego sądu dokonywać wobec 12 pokoleń izraelskich. Gdyby ktoś się martwił, dlaczego tylko 12 pokoleń izraelskich, a gdzie reszta świata, o której mówię, że przecież jest ujęta i też Jezus dla nich będzie korzeniem, no to uspokaja mi go daje, że rodzaj ludzki stanie się częścią Izraela, jednego z tych 12 pokoleń. Także jest tutaj tylko wspomniane one, ponieważ jedyny naród, jaki pozostanie z obecnego świata, to naród żydowski, izraelski, a wszystkie inne narody staną się częścią tego Izraela przez udanie się do nich, gdy ziemska faza królestwa tutaj na ziemi, właśnie od Izraela i w Izraelu zacznie być ustanawiana. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, idziemy i tam. Też będziemy mieli tutaj mowę o tym dniu odrodzenia, 19-23. Dzieje 3:19-23. Przeto pokutujcie i zawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, tak one tutaj są nazwane, czasy ochłody, takiego odświeżenia, aby posłał opowiedzianego wam wcześniej Chrystusa Jezusa, którego niebo musi przyjąć, zatrzymać, aż do czasu odnowienia. Nas czas ochłody, czas odnowienia, więc różne terminy są używane, do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o czym od wieku mówił Bóg przez usta proroków swoich. I Rzymian 15, werset 12, jeszcze do tego dorzucimy. Rzymian 15, 12, cytat z Izajasza. Wyrośnie odrość z pnia Isajego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieje pokonać będą. To było mamy odrośl, pęd, różdżka z pnia Isajego, która będzie panować nad poganami. Nie jak w ludzkiej naturze, jako człowiek, to nie byłoby możliwe, ale w uwielbionej boskiej naturze naszego Pana jak najbardziej. Zwłoka, jaką wszyscy widzimy w realizacji tej obietnicy wobec całego świata ludzkości, czyli zwłoka w udzielaniu życia martwemu Dawidowi, Isajemu i wszystkim innym ludziom, bierze się stąd, że Jezus najpierw udostępnia swoją zasługę na podstawie wiary swoim nielicznym naśladowcom. Są oni bardzo, bardzo nieliczni, dlatego prawie nikt na świecie nie zauważa ich obecności. Są to prawdziwe dzieci Boże, które są znane tylko i wyłącznie Bogu, nie innym ludziom. Nie są zrzeszone w żaden jakiś konkretny kościół na ziemi, który by je wszystkie gromadził. Nie ma takiego jednego prawdziwego kościoła. Prawdziwy lud Boży to serca poświęconych jednostek rozrzucone w różnych grupach małych i dużych, bardzo dużych i bardzo małych i średnich grupach chrześcijaństwa. I najpierw oni otrzymują korzyści i zasługi naszego Pana, dlatego też świat ludzkości jako taki nie widzi póki co tego działania, tego korzenia. Ale to nie znaczy, że to nie nastąpi. To się zbliża coraz bardziej, ponieważ wybieranie duchowego Izraela jest już w dużym stopniu zakończone. I po rozkładzie obecnego porządku rzeczy możemy widzieć i wnioskować, że zbliżamy się do momentu, kiedy cała ludzkość będzie korzystała z tego, co Jezus dla nich uczynił. Czyli, że przez swoją ofiarę i przez swoje zmartwychwstanie do boskiej natury, jako potomek, tutaj człowiek, jako potomek z linii Dawida, będzie w tej boskiej naturze mógł udzielać życia wszystkim potomkom Adama i Ewy, wszystkim jego dzieciom. Stając się korzeniem dla nich wszystkich. Zobaczmy, jak pięknie o tym jest powiedziane w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale. Dzieje 15 rozdział, można powiedzieć, że ten fragment, który za chwilę odczytam, to podsumowanie całego boskiego planu. Mamy tu bowiem i zbawienie wieku Ewangelii, i odrodzenie Izraela cielesnego, i zbawienie wszystkich pozostałych ludzi. Zobaczmy. Dzieje 15:14-17. Szymon powiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Po raz pierwszy spojrzał na pogan od Korneliusza. I zobaczmy cel, aby wybrać lud dla imienia swego. Nie żeby zbawić cały świat ludzkości od razu, ale wybrać lud dla imienia swego, duchowy Izrael. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. I cytuję Amosa. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Potem powrócę i odbuduję ten upadły przybytek Dawida. Kiedy to jest potem? po wybraniu ludu dla imienia swego, po wybraniu duchowego Izraela, który to wybór już jest prawie zakończony. W jakim celu potem, po wybraniu ludu dla imienia swego, Bóg powraca i odbudowuje upadły przybytek Dawida? Werset 17 odpowiada, zaczynając się od aby, żeby, aby, zdanie celowe. Aby, po to powracam i odbudowuję upadły przybytek Dawida i jego ruiny podźwigam, aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie albo narody, nad którymi wzywane, przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Widzimy, w jakim celu Izrael cielesny jest odbudowywany i przywracany do łaski Bożej, aby pozostali ludzie, jacy pozostali, ci, którzy nie zostali wybrani jako lud dla imienia Boga. Duchowy Izrael, mówiliśmy, bardzo, bardzo nieliczni. Nieliczne są to osoby, większość dzisiejszego świata zawsze była i jest pogańska, a ogromna większość tych, którzy są tak zwanymi chrześcijanami, są tak zwanymi chrześcijanami. Tylko na papierze, ustami do Boga, a w sercu daleko od Niego. Ci nie uzyskują żadnego zbawienia, żadnych korzyści ze śmierci Jezusa. Ci czekają dopiero na swoją szansę w przyszłości. Oni są tymi pozostałymi ludźmi, nad którymi wzywane, przywoływane jest imię Jezusa, ponieważ Jezus ich kupił i jest ich właścicielem. Wobec tego Jego imię jest przywoływane jako tych odkupionych, należących do tego, który ich kupił. Połączeniem tych dwóch relacji, jakie panuje między Jezusem a Dawidem, to znaczy nasze korzenia i potomka, jednocześnie są dla siebie jednym i drugim. Najpierw Dawid korzeniem dla Jezusa, a Jezus potomkiem Dawida, a potem odwrotnie. Jezus po swojej pośmierci na krzyżu i po zmartwychwstaniu staje się, jeszcze się nie stał, stanie się niebawem korzeniem dla Dawida, bo przywróci mu życie, wyprowadzi go z grobu i będzie korzeniem dla niego i dla wszystkich innych ludzi. Więc połączeniem tych dwóch relacji jednocześnie w jednym opisie jest Psalm 45, do którego w tej chwili zajrzymy. Psalm 45, wersety 17 i 18. Psalm 45, 17, 18 werset. Ostatnie dwa tego psalmu. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami po całej ziemi. Upamiętnie imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać będą Cię po wieki wieczne. Przeanalizujmy to, ten fragmencie króciutko. No, zagadkowy, ale jak się już boski plan chociaż w podstawach zna, to nie ma tu żadnej zagadki. Co to znaczy bowiem, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych? Zamiast ojców, zamiast korzeni, którzy dali Cię życie, Jezus według ciała urodził się od Isajego, Dawida, przez Natana i jeszcze kolejne pokolenia aż do Marii. Oni wszyscy byli Jego ojcami według ciała. Będziesz mieć synów swych. Jak to się stanie? Dzięki złożonemu okupowi uwielbiony Jezus da im życie, ponieważ umarł za nich. Od nich pochodził według ciała, ale oni umarli, poszli do grobu, a On umarł za nich wszystkich i teraz jako uwielbiony Jezus, uwielbiony nasz Odkupiciel, także Dawida i Isajego i wszystkich ludzi, udzieli im życia, wyprowadzi ich z grobu, stanie się dla nich ojcem. Uczyni, innymi słowy, uczyni ze swych ojców swoich synów, swoje dzieci. Mało tego, jak ich wyprowadzi, tych ojców Starego Testamentu z grobu, to ustanowi ich książętami na całej ziemi. Bo on jako uwielbiony w boskiej naturze nie będzie się materializował, żeby się ludziom ukazywać i nauczać, tak jak to było za pierwszego Adwentu, kiedy był jako człowiek i był widziany i słyszany przez nich. Będą go reprezentować książęta Starego Testamentu. Upamiętnie Twoje imię, mówi Bóg do niego, po wszystkie pokolenia, dlatego narody albo ludy, chodzi o wszystkich zbawionych z ludzkości, klasa restytucyjna, będą Ci wysławiać na wieki wieków. Taki jest przekaz tego psalmu i zagadka, jak to jest możliwe, że zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, jest niniejszym rozwiązana. Wiąże się z byciem przez naszego Pana i potomkiem Dawida i jego korzeniem. Zależność Dawida, a nie tylko jego, od Jezusa jako korzenia, jest także dobrze widoczna w innym określeniu, którego używa sam Dawid, a następnie po nim powtarza Paweł w Dziejach Apostolskich 2:34. Byliśmy tam, ale wtedy na to uwagi nie zwracałem specjalnej. Teraz na to zwrócę uwagę, cytując nie to, co Paweł powtarza, tylko oryginalną wypowiedź, jaka jest zapisana w psalmie. Mam na myśli psalm 110, werset 1. W tymże psalmie 110, werset 1 Dawid pisze tak, no bo Dawid jest autorem tych słów. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Mamy to dziwne stwierdzenie, rzekł Pan Panu memu. Dwóch panów. Jeden pan mówi do drugiego pana, żeby usiadł i aż położę nieprzyjaciół jego jako pod jego nogi. Przy czym Dawid jednego pana nazywa moim panem, a drugiego tylko panem. Gdybyśmy zobaczyli do hebrajskiego tekstu, to sprawa od razu się staje jasna i klarowna. Ten pierwszy pan, rzekł pan, to JHWH, a ten drugi pan to Adon. I nazwany jest panem moim. Czyli ten pierwszy to Bóg Jehowa, a ten drugi to Jezus. Pan je pan Dawida, który za niego umarł, oddał za niego swoje życie, stał się niniejszym jego, przez to jego panem. I ta relacja Pana jest także powiązana z Jezusem jako korzeniem. By Dawid, i nie tylko on, mógł żyć kiedykolwiek wiecznie, by Jezus mógł się stać dla niego korzeniem, to najpierw Dawid, i nie tylko on, wszyscy, którzy będą chcieli żyć wiecznie, z korzenia Jezusa będą chcieli czerpać życie, najpierw muszą uczynić Jezusa swoim Panem. Ponieważ tylko On może pomóc nam powrócić do stanu doskonałości, która jest wymagana, żeby żyć wiecznie. A zatem trzeba uczynić Jezusa swoim Panem. Trzeba poświęcić Jemu swoje życie, przyjąć Go jako Tego, który zarządza moim życiem i okazać Mu pełne, stuprocentowe posłuszeństwo. Dopiero wtedy, po okazaniu takiego posłuszeństwa i to okazaniu przez długi, długi czas, w czasie długiej reformy podnoszenia człowieka do doskonałości, Jezus będzie mógł udzielić życia wiecznego takiej osobie, stać się w pełnym tego słowa znaczeniu korzeniem dla tej osoby, drugim Adamem, ojcem wieczności. A tylko Jezus potrafi zbawić. Nikt sam nie jest w stanie z tego zrobić z siebie. Nikt z ludzi, czego dowodem jest naród żydowski, który posiadał i doskonały zakon, i pomoc pośrednika w postaci Mojżesza, w osobie Mojżesza, ale nikt z nich, Żydów pod zakonem, nie zdołał uzyskać życia wiecznego. I dlatego też nie ma co próbować tej drogi. Trzeba iść, znaleźć inną. Tą inną jest Jezus, który potrafi zbawić, bo jest wyższym pośrednikiem od Mojżesza. A że wymagane jest w tym celu posłuszeństwo, to mamy powiedziane wprost przez Pawła Żydów w liście do Żydów 5:9. Bo żeby być zbawiony spod wyroku adamowego, żeby móc opuścić grób, światło z kości nie musi robić nic. Po prostu cieszyć się śmiercią Jezusa za siebie, bo Jezus umarł za wszystkich. I tak jak w Adamie wszyscy ludzie zostali potępieni, skazani na śmierć i Bóg nie pytał ich o zdanie, czy sobie tego życzą, czy nie, a może chcieliby stanąć na własnej próbie, tak jak Adam stanął i może na tej próbie wypadliby lepiej niż Adam. Bóg nie dał nikomu takiej szansy. Wypróbował nas wszystkich w Adamie i po jego upadku wszystkich nas skazał na śmierć w Adamie. No ale z drugiej strony Bóg też jest sprawiedliwy. Nikogo nie pytając o zdanie, odkupił tegoż Adama przez Jezusa, przez śmierć Jezusa. Każdemu zwraca prawo do życia wiecznego, które także i Adam otrzymał warunkowo na zasadzie posłuszeństwa i mówi, że teraz możesz okazać to posłuszeństwo tak jak Adam miał taką szansę. Przy czym twoja sytuacja tak będzie lepsza niż Adama, bo Adam doświadczalnie nie zakosztował efektów nieposłuszeństwa. To znaczy nie zakosztował bólu, cierpienia, chorób, umierania i ostatecznie śmierci w grobie. A ty zakosztowałeś. Wobec tego masz lepszy punkt wyjściowy do okazania wierności w tej próbie, okazania posłuszeństwa bez względu na wszystko, niż miał to Adam. No ale wracam do tego Żydów 5:9, bo zapowiedziałem, a jeszcze nie przeczytałem. Żydów 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, mowa o naszym Panu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Zauważmy. Dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, stał się nasz Pan sprawcą zbawienia wiecznego. Już nie tylko zbawienia spod wyroku adamowego, dostępnego dla wszystkich, wystarczy, że się jest człowiekiem, ale sprawca zbawienia wiecznego, wymagane posłuszeństwo. Nie wystarczy przyjąć Jezusa wiarą i ucieszyć się, że On za mnie umarł. Trzeba oto zbawienie wieczne pod Jego kierunkiem, w całkowitym, okazując Mu pełne, stuprocentowe posłuszeństwo, walczyć. I już ostatni cytat w naszym dzisiejszym wykładzie, Zachariasz, 6 rozdział. W tymże fragmencie zobaczymy również naszego Pana jako różdżkę, będzie to wspomniane ponownie, ciągle ten różdżka, pęd, latorośl Isajego, Dawida, ale będą także wymienione dwa ważne urzędy naszego Pana, jakie po uwielbieniu, w stanie uwielbionym, on będzie pełnił. Zobaczmy, jak Zachariasz w 6 rozdziale, wersety 12 i 13 nam o tym pisze. Bardzo ciekawe, bardzo piękne, jak wszystko zresztą w Biblii, w boskim planie. Zachariasz 6, 12, 13. Powiedz do niego, tak mówi Pan zastępów, oto mąż, którego imię brzmi latorośl, on wyrośnie ze swego miejsca. Latorośl i wyrośnie ze swego miejsca. Tym miejscem jest oczywiście ten pień Isajego, z Izajasz 11:1. Oto mąż, którego imię brzmi latorośl, on wyrośnie ze swego miejsca i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje przybytek albo świątynię Pana i będzie obdarzony chwałą. Zasiądzie jako władca na tronie i będzie kapłanem na swoim tronie. I będzie między obydwoma rada albo plan pokoju. Poza identyfikacją tego męża jako latorośli, która miała wyrosnąć ze swojego miejsca, wiemy z jakiego miejsca wyrosła, on zbuduje świątynię Pana, przybytek Pana, razem z Kościołem tworzą oni tą świątynię Pana, która zstąpi, jak mówię, objawienie dla ludzi i zaproponuje, zaoferuje im życie wieczne. Będzie obdarzony chwałą i zasiądzie jako władca na swoim tronie i jako kapłan na tronie. Czyli kapłan i król. Dwa bardzo ważne urzędy kapłana i króla, które nasz Pan będzie pełnił. Także kapłan siedzący na tronie jako król. Król to osoba, która rządzi, zarządza, kieruje, kontroluje. Kapłan to ktoś, kto pojednuje, doprowadza do harmonii, pokoju między grzesznikiem, grzesznikami a Bogiem. Rola kapłana. Nasz Pan występuje tutaj w jednej roli i w drugiej roli. I werset podkreśla, że między tymi dwoma funkcjami, to znaczy między naszym Panem jako królem na tronie i jako kapłanem na tronie, będzie rada, plan pokoju. Dlaczego tutaj jest podkreślone to, ten fakt? Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli są dwa różne urzędy, ważne urzędy szczególnie, pełnione przez dwie różne osoby, to bardzo często nie ma pokoju między tymi dwoma osobami ani urzędami. Każda z nich chce wykazać, że jest lepsza od tej drugiej, chce być górą, chce, często krytykuje tą drugą stronę. I wystarczy, że są dwa ważne urzędy pełnione przez dwie różne osoby i jest problem. Z samego tego faktu, że pełnią te dwa urzędy, dwie różne osoby, na przykład prezydenta i premiera w danym kraju. Nie zawsze potrafią ze sobą współpracować i być w jedności, tylko czasami jedno przeszkadza drugiemu. Tutaj Zachariasz podkreśla, że będzie między tymi dwoma funkcjami rada pokoju, bo będzie pełnił te funkcje ten sam, ta sama istota, ten sam Jezus Chrystus w obydwu funkcjach występujący. Wobec tego wszystko będzie zależało od Niego i On doskonale będzie pełnił funkcję jedną i drugą, króla i kapłana na tronie. I w ten sposób nasz temat dzisiejszy odnośnie Jezusa jako korzenia, jako potomka Dawidowego dobiega końca. Krótko podsumowując, reasumując. Jezus jest potomkiem Dawida według ciała, bo urodził się z linii Dawida po Natanie i przez Marię. Jezus stanie się także korzeniem dla Dawida, dawcą życia dla niego. Tak jak kiedyś wcześniej Dawid był tym, że korzeniem, ta Isaj Dawid był korzeniem dla Jezusa jako człowieka. Jako korzeń Jezus da życie nie tylko Dawidowi, nie tylko Isajemu, nie tylko Natanowi i wszystkim innym po kolei i nie tylko nawet Marii, wszystkim osobom, które wcześniej się tam pojawiły w jego genealogii, ale całej rodzinie ludzkiej. Będzie korzeniem, dawcą życia, ojcem wieczności, który przyniesie ludzkości ofertę życia wiecznego w doskonałym, szczęśliwym stanie. O tym był nasz dzisiejszy wykład. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę błogosławieństw Bożych z tego tematu.